Drodzy Państwo, wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi patronite.pl/radiownet.
Czas rozpocząć. Godzina 12.11. Łukasz Jankowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet, na falach FM, na www.wnet.fm. W internecie się także słyszymy i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Trochę rzeczy się dzieje, muszę Państwu powiedzieć, ale to raczej negatywnych. Dzisiaj rano obudziła mnie informacja, że jednak laptop dla czwartoklasisty to za dużo dla obecnego rządu. Projekt jest pod znakiem zapytania politycy lewicy, bo tym zarządza Ministerstwo Cyfryzacji, czyli Krzysztof Gawkowski w randze wicepremiera żali się i smuci. No ale pieniędzy jak nie było, tak nie ma. Przynajmniej na ten projekt. Zobaczymy, jak będzie z innymi projektami i od tego naszą audycję dzisiaj rozpoczniemy. Od tego, co być może, co miało być, a czego być może nie będzie. Naszym gościem Rafał Ziemkiewicz, dziennikarz, pisarz, publicysta, tygodnik To Rzeczy, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A ja jeszcze tylko podpowiem, że tej audycji mogą Państwo oglądać, słuchać dzięki naszym patronom na patronite.pl/radiownet. Pani Grażyna, pan Zbigniew, pani Krystyna i patron anonimowy. To czwórka ostatnich patronów, a piątym jest Piotr, chyba powiem, Piotr Naimski. Bardzo miło nam powitać na żółtej łodzi pana ministra jako patrona Radia Wnet w ręce kapitana. Dzień dobry, panie ministrze, i zachęcamy wszystkich pozostałych. Zachęcamy także rząd. Może rząd zachęcają Polacy, żeby jednak nie rezygnował z kolejnych inwestycji, bo nie tylko laptop jest zagrożony, ale zagrożony jest w pewnym sensie atom, zagrożony jest port w Świnoujściu, zagrożona jest inwestycja Intela pod Wrocławiem, zagrożony jest centralny port komunikacyjny. Dzisiaj rano pani poseł Żukowska z Lewicy mówiła, że Platforma nie lubi dużych projektów. Dlaczego Donald Tusk nie lubi dużych projektów, panie redaktorze?
Zakładając, że Donald Tusk jest samodzielny w swojej polityce, co jest założeniem śmiałym i ja bym z tym założeniem dyskutował. Myślę, że jednak jest wykonawcą pewnych oczekiwań, które na nim spoczywają i których źródło jest poza naszymi granicami, chyba że za nasze granice uznać granice całej Unii Europejskiej. Ale nawet zakładając, że byłby samodzielny, no to jak pozwoliłem sobie ostatnio w jednym z swoich filmów wyjaśniać, toczy się taki w tej chwili taki test, czy jesteśmy Polactwem, czy jesteśmy Polakami, czy jesteśmy żywiołem narodowym, czy jesteśmy narodem. Jeżeli myślimy, że Polacy zasługują na to i mogą być, po prostu jest możliwe, że możemy być równie wielkim i bogatym państwem jak Niemcy, jak Francja, jak jakikolwiek kraj zachodni, że wolno nam o tym ważyć i marzyć i wolno nam do tego dążyć, to znaczy, że obudzili się w nas Polacy. Jeżeli cały czas tkwimy w takim pańszczyźnianym przekonaniu, że jesteśmy biedni, głupi, gorsi i tylko musimy naśladować i na pewno, jeżeli cokolwiek próbujemy zrobić, to jest gigantomania, no to jesteśmy Polactwem. No ponieważ wyborcy, którzy głosowali, którzy dali władzę trzeciej drodze, a przez to Platformie Obywatelskiej, to są głównie ludzie z tym odruchem właśnie postkolonialnym. Więc można powiedzieć, że Donald Tusk realizuje ich oczekiwania. Zawsze ta linia polityczna, którą on uosabiał, to było bądźmy pokornym cielęciem, prawda, które będzie ssało cyca europejskiego, będzie ssało dotacje, będzie grzeczne, a w zamian za to będzie dostawało. Tym wygrał Tusk w 2007 roku, tym wygrał w 2014. No i myślę, wraca do tego. Jakiekolwiek rzeczy, które kojarzą mu się z wielkością Polski, jakiekolwiek rzeczy, które kojarzą się z wysiłkiem, które się kojarzą z postawieniem sobie celów, ambicją, poza wszystkim tym, że na pewno słyszy z Brukseli, z Berlina, że to nie tego Unia Europejska oczekuje, żeby to Polska robiła, tylko żeby w ramach europejskiego podziału pracy zostawiła to bardziej skomplikowane sprawy innym, a sama obsługiwała powierzony jej odcinek. To ma to swoje znaczenie, ale myślę, że to jest zgodne z takim jego wewnętrznym odruchem. No, to jest człowiek z tej formacji umysłowej, który po prostu głęboko odczuwa gorszość Polski i uważa ją za stan normalny, po prostu stan naszej podległości. A kto jest podległy, nie robi dużych inwestycji.
Ale z drugiej strony widać, że wśród obywateli, wśród Polaków, także wyborców Donalda Tuska, innych partii koalicji rządzącej trzeciej drogi, może w szczególności lewicy, jest taka jednak aspiracja, że pewien pewien etap dochodzenia, dorabiania się mamy za sobą i mamy pewne aspiracje. Tu szczególnie lewica to ciekawy przypadek polityczki, czy politycy, czy polityczki tej partii na wyprzódki mówią tak dla CPK, zapisują się do zespołu pana ministra Horały. O co chodzi? Chodzi o kawałek własnej niezależności, czy o realną refleksję na lewicy, że jednak warto się rozwijać?
To, co chodzi społeczeństwo, to tak tego nikt nie wie. Kto wie, to jest zawsze to jest pytanie za milion dolarów. No, jeżeli ktoś wie, o co ludziom chodzi, potrafi to zbadać, to wygrywa wybory. Wszelkimi badaniami, wszelkimi sondażami dostajemy jakieś tylko tam blade odbitki i tak naprawdę nie wiemy, jak to interpretować, bo czy ludzie mówią, że aspirują, to znaczy, że naprawdę aspirują, czy aspirują do tego, żeby być przez kogoś holowanym, czy uważają, że nasze członkostwo w Unii jest jedyną drogą do bogactwa, czy właśnie do dociera do nich ta świadomość, że Unia to nas nie ubogaca, tylko nas zubaża. Wielkie moje nadzieje związane z Donaldem Tuskiem, że w ciągu mniej niż roku zdoła to wybić Polakom z głów ten barani zachwyt Unią Europejską i to baranie przekonanie, baranie w moim przekonaniu, że właśnie Unia Europejska z dobrego serca i właściwie nie wiadomo dlaczego marzy tylko o tym, żeby Polaków dowartościować i pomóc. Więc tak naprawdę to do końca nie wiemy. A skoro nie wiemy, no to mam wrażenie, że ten rząd gra na dwoje. To znaczy tak, po pierwsze proszę zauważyć mnóstwo ważnych rzeczy na temat podległości czy budowania podległości wobec Polski, wobec Unii Europejskiej dowiadujemy się ze źródeł niepolskich. Rząd milczy o tym. Donald Tusk nie powiedział, że obiecał, klepnął 3 podatki wspólne Unii Europejskiej. Powiedziała o tym pani von der Leyen. Dopiero wtedy rząd Tuska się przyznał, że rzeczywiście takie zobowiązania były. O tym, że rząd polski wycofał z TSUE skargi poprzedniego rządu dotyczące wymogów polityki klimatycznej, nie poinformowano. Tusk zrobił to cichcem. TSUE też o tym nie poinformował. Agencja Reutersa, powołując się na swoje przecieki, dotarła jakoś tam do TSUE i się dowiedziała o tym, że cichcem te wnioski wycofano. Ja zwracam uwagę, jak bardzo to jest podobne do sprawy polskich stoczni, kiedy, przypominam nieustająco, bo to jest Tusk w pigułce. No, decyzja komisarz Nili Kress zamknęła kilka stoczni w Europie, polską, niemiecką, holenderską. Niemcy, Holendrzy odwołali się od tej decyzji i ich stocznie nadal działają. Tusk, który wtedy był premierem, nawet przez myśl mu nie przeszło, że można się odwołać, jak Unia Europejska coś każe, mimo że jest droga odwoławcza i posadził PR-owców, żeby zmyślili jakiegoś inwestora z Kataru, żeby rozładować ten problem PR-owsko.
Tam nawet jest raport NIK-owski, teraz głośno o tych raportach, wtedy NIK był co nieco mniej zagrożony politycznie i w tym raporcie pracownicy NIK-u, kontrolerzy NIK-u doszli do źródła, do ministerstwa i usłyszeli odpowiedź, no nie wypadało nam sprzeciwiać się decyzji Komisji Europejskiej. Tak tłumaczyli się urzędnicy z ministerstw podległych wówczas Donaldowi Tuskowi. Nie
no
wypadało.
Coś niewiarygodnego, prawda? A co? A Niemcom wypada się sprzeciwiać. No i to jest tak, jak Niemcy mówią, my możemy, u nas mogą sędziów wyznaczać politycy, bo my mamy wyższą kulturę prawną i oni wyznaczą, ci politycy wyznaczą sędziów obiektywnych, bo są Niemcami. A Polakom nie wolno, u Polaków sędziowie sami się muszą wyznaczać, bo sędziów znamy i wiemy, że to są nasi ludzie, natomiast politycy są nie nasi. Prawda? To co to jest innego? No to jest rasizm, z tym, że ze strony Niemców to jest rasizm, a ze strony Polaków takich tuskowych jest to po prostu mentalność, ale powiem teraz politycznie niepoprawnie, murzyńska, no ale to dokładnie jest właśnie negritud, jak Radosław Sikorski nazywał. To przypomnę, obecny minister spraw zagranicznych wprowadził pojęcie murzyństwa w stosunkach międzynarodowych do obiegu. A drugi, przewracając do pytania, drugi sposób, jak sobie propagandowo radzi z tym problemem, czy Polacy chcą, czy nie chcą, czy ich jednak nie wkurzy to zamykanie wszystkiego. Drugi sposób propagandowy jest taki, że Tusk to rozmywa. To znaczy nie mówi, wycofujemy się z CPK, wycofujemy się z fabryki Intela na przykład, to jest szalenie ważna inwestycja dla Polski, wycofujemy się z portu kontenerowego, wycofujemy się z Odry. Tu znowu z niemieckich źródeł się dowiadujemy, że podobno rząd Tuska obiecał Niemcom, że nie będzie regulował Odry. Ale nie mówią tego otwarcie, nie mówią tego w Polsce. Natomiast no, co robią? No to jak adwokat, który ma beznadziejną sprawę do załatwienia, prawda, wyszukują wątpliwości. Nie, nie, CPK, no tak generalnie to tak, ale tu wicie, rozumicie, tu jest, może tu jakiś pan ma stodołę i może mu za nisko te stodołę wyceniono i to trzeba jeszcze raz pomyśleć, zrobić nowe analizy, bo to gigantomania, a w tak zwanym międzyczasie mija termin, na który należało się zgłosić o dofinansowanie do Unii Europejskiej. Wniosek do Unii Europejskiej na szybkie koleje będące częścią projektu CPK nie poszedł, więc za parę miesięcy powiedzą, no, no niestety nie ma pieniędzy, nie ma i nie będzie, no jak to mówiłem, no, no nie ma i nie będzie, no bo nie złożono wniosku o nie. No
właśnie, do pieniędzy.
Taka obstrukcja nieustająca.
Rozpocząłem od tych laptopów dla czwartoklasistów, projekt, no powiedzmy, nie najważniejszy w hit dla rozwoju Polski, ale o tyle ciekawy, że pokazuje, że po raz pierwszy ten rząd mówi wprost, nie mamy funduszy. A zaraz będzie koniec tarczy antyinflacyjnej na ceny prądu, one pójdą o 50, a może 80% do góry dla każdego odbiorcy i tak dalej, i tak dalej. Czy jest tak, że po tych dwóch miesiącach rządowi Donalda Tuska zaczyna brakować pieniędzy, że ekonomia zacznie doskwierać obecnej koalicji rządzącej?
No, jeżeli się podejmuje zobowiązania, które tak ogromne pieniądze kosztują Polaków, nie w sensie, że mamy wyjąć z kieszeni, tylko po prostu nie zarabiamy tych pieniędzy, tracimy. Wzrost gospodarczy Polski po raz pierwszy od 30 lat jest bardzo zagrożony, ponieważ decyzja Unii Europejskiej o otwarciu na Ukrainę to jest jakby, najkrócej mówiąc, Olaf Scholz przekupił oligarchów ukraińskich polskimi pieniędzmi, korzystając, jak to zwykle Niemcy w swojej polityce, ze struktur unijnych. Dzięki temu, że otwarto rynek unijny, to nagle Polska jest, to nie, dotyczy nie tylko zboża, to dotyczy nie tylko przewozów. To jeszcze jakby dopiero jak ktoś śledzi szczegóły i widzi w ilu sprawach się nagle okazuje, że polskie towary już są całkowicie niekonkurencyjne i firmy padają jedna po drugiej, ponieważ weszły towary z Ukrainy, no bo jeżeli chcemy się otwierać na Ukrainę, to uczciwie, z całą sympatią dla narodu ukraińskiego, to w takim razie wprowadźmy, że polskie firmy miały o 70% tańszą energię, nie miały kosztów pracy narzuconych takimi prawami pracy jak u nas, a jeszcze do tego żadnego nadzoru prawnego nad sobą. To fajnie, to wtedy możemy konkurować. Natomiast ja mówię tylko o jednym drobnym przykładzie. Te wszystkie polityki unijne, już oczywiście na czele z polityką energetyczną, z jakimiś tymi szaleństwami klimatycznymi, to wszystko kosztuje pieniądze. I myślę, że Tusk sobie chyba zaplanował, że do końca roku to tych pieniędzy wystarczy, a do końca roku to już będzie w Brukseli i będzie, prawda, znajdzie tu jakąś nową kopacz, nowego Komorowskiego, niech się frajerzy martwią, co z tym całym interesem zrobić. Nie, myślę, że tych pieniędzy zabraknie już w najbliższych miesiącach.
I dopiero będzie kłopot i zobaczymy, jak to zniesie koalicja rządząca. Panie redaktorze, naszym gościem Rafał Ziemkiewicz, a my spotykamy się nie tylko, żeby takie bieżące wydarzenia omówić, ale jeden proces, o którym mało kto co mówi, mało kto co pisze, czasami tylko na X-ie, tak zwanym dawnym Twitterze, pewne znaki oburzenia się wypowiadają, a mianowicie chodzi o działalność ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie, pana Marka Brzezińskiego, który prowadzi niestandardową dyplomację na polskiej scenie politycznej. No i pytanie, o co właściwie chodzi? Pan jako jeden z niewielu, nie wiem, czy to jest odwaga, czy odważył się, czy podjął temat opisania, co właściwie stoi za tym działaniami pana ambasadora Brzezińskiego.
No nie wiem, czy już jesteśmy na takim etapie, że krytykowanie ambasadora obcego kraju w Polsce wymaga odwagi. No, za czasów ambasadora Repnina czy Stackelberga rzeczywiście tak było. No, mam nadzieję, że do tych czasów nie wrócimy, ale zwróciłem uwagę na to, że zachowanie pana ambasadora po pierwsze jest w ogóle sprzeczne z konwencją wiedeńską, jeśli dobrze pamiętam nazwę tej konwencji, która reguluje zasady dyplomacji, która jasno, wyraźnie mówi, ambasador danego kraju nie ma prawa się wcinać w politykę wewnętrzną kraju, w którym przebywa. To jest żelazna zasada, która jest łamana już od dawna, notorycznie obwieszanie ambasad tęczowymi flagami, prawda, wspieranie jawne ruchu, który domaga się w Polsce, ma postulaty, cokolwiek o nich nie sądzimy, ewidentnie polityczne, prawda, typu podnieść konkubinaty homoseksualne do rangi małżeństw, w sensie ustawowym. A to jest robione oczywiście pod pretekstem, nie, my się nie wtrącamy w politykę, my bronimy praw człowieka. No chwileczkę, jeżeli trzeba w Polsce bronić praw człowieka, to w takim razie jakby zupełnie inaczej nasze stosunki powinny wyglądać. Ale to już jest jakby przywykłe. To, że się wcina ambasador amerykański w polską politykę, kiedy jakakolwiek firma amerykańska miałaby zapłacić złotówkę na przykład, albo podlegać regulacjom. Pani Georgetta interweniowała w sprawie Ubera. Pan nawet osobiście Blinken wtedy się włączył, żeby lobując, żeby Polska nie wprowadzała podatku cyfrowego.
Ale wtedy nawet za pani Georgette Mosbacher nie było to tak ostentacyjne jak teraz.
No w jej wypadku było teraz, ale to jeszcze było zrozumiałe. Natomiast tu, bo tak Ameryka gra na całym świecie. Fajnie, bawimy się w demokrację, wszyscy są równi, ale amerykańskie firmy, prawda, jak próbujecie opodatkować Discovery tego, to będzie natychmiast krzyki Departament Stanu, kanonierkę przyśle. To już przyzwyczajajmy się, do cynicznie to brzmi, ale tak jest. Ale pan Brzeziński robi coś, czego nigdy żaden amerykański ambasador z PZM nie robi, to znaczy po prostu jawnie wspiera łamanie demokracji. Jeszcze twierdząc, że to jest przywracanie demokracji. To nie tylko, że się angażuje w polską politykę, ale jak? No, jeżeli, prawda, inicjatywa Wolne Sądy wyskakuje ustawą sejmową, uchwałą sejmową zlikwidujemy Trybunał Konstytucyjny, to on zaprasza pana Wawrykiewicza, panią tam Grzegorczyk-Abrak, robi selfiki z nimi i ogłasza, że ambasada amerykańska popiera walkę o reformę polskich sądów i w ogóle praworządność jest ważna. Tak ogólnikami niby nie tak. Jeżeli pan Bodnar robi coś szczególnie łajdackiego, bandycki włam do telewizji aprobuje wbrew temu wszystkiemu, co kiedyś jako prawnik głosił, to pan Brzeziński zaprasza Bodnara, trzaska se z nim w selfiki i pisze, że wspiera walkę o przywrócenie praworządności, bo praworządność jest bardzo ważna i Stany Zjednoczone. Nigdy tak Amerykanie nie robili. Owszem, było tak, że w Amerykanie mieli swoich nawet dyktatorów, nawet bardzo wrednych, i znane jest to cyniczne powiedzenie chyba prezydenta Nixona, owszem, to jest taki syn, ale to jest nasz taki syn. A tutaj, ale nigdy nie było tak, żeby ktoś z amerykańskich polityków usiłował wmówić, że jakiś właśnie ten taki syn, ten nie wiem, Somoza, prawda, czy inny dyktator, to nie jest taki syn, to jest wielki demokrata i kiedy on bierze swój naród za twarz i kiedy on cenzuruje ten, to jest demokracja. No nawet Pinocheta, który był bardzo, robił pożyteczną w sumie robotę, bo no owszem, no używał metod bandyckich, ale przeciwko komunistom, a to jest w jakiś sposób usprawiedliwione, przeciwko komunistycznej rewolcie, nie komunistom ideologicznym, tylko rebelii komunistycznej, to tak jakby Lenina, prawda, ktoś powstrzymał siłą, no to nawet w tym wypadku no, Amerykanie nie próbowali twierdzić, że trzymanie ludzi na stadionach w czymś w rodzaju obozów koncentracyjnych tymczasowych jest fajne. A tutaj pan Brzeziński to wszystko aprobuje. No jak ja mam to rozumieć? Jak my to możemy rozumieć? Są dwa wyjaśnienia mniejsze i znaczy mniej smutne i bardziej smutne. Mniej smutne to jest to, że pan ambasador Brzeziński, jak to twierdzę, po prostu nie jest ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, tylko jest ambasadorem amerykańskiej partii demokratycznej w Polsce. W związku z czym on nie patrzy na Prawo i Sprawiedliwość i w ogóle na ten poprzedni rząd, na system, który właśnie demokratyczny w Polsce, który demoluje Tusk, nie patrzy na to jak na sojusznika Ameryki, nie patrzy w kontekście amerykańskich interesów, nie patrzy na to, że te wszystkie działania służą pozaprawnemu zniszczeniu wpływów partii najbardziej proamerykańskiej w całej Europie. Tylko dla niego to są po prostu polscy sojusznicy Trumpa, a ponieważ Trump jest największym złem dla partii demokratycznej, no to w takim razie tak jedziemy. I 2 lutego w Foreign Affairs, to jednak pismo wciąż znaczące, ukazał się artykuł, bo zresztą nawet był w Polsce odnotowany. Tam chyba z 5 nazwisk jest podpisane, więc można powiedzieć, że jest to taki nazwy redakcyjny. Trump Proofing Europe, czyli Europa Trumpoodporna. I to jest, proszę Państwa, no coś też niewiarygodnego. Ja patrzę, oczy przecieram. Foreign Affairs twierdzi jakby w największym sensie tak, że Europa, trzeba wspierać centralizację Europy. Nie wspominając, jak to się wiąże z deptaniem prawa narodów do samostanowienia, co było zawsze amerykańskiej polityki wyznacznikiem, bo teraz, prawda, jeżeli te narody mają samostanowić niewłaściwie, to jednak niech ktoś postanowi za nie. Że trzeba wspierać, ponieważ tylko zjednoczona Europa może się przeciwstawić Trumpowi. Czyli oni jakby już z góry zakładają, że wiedzą już, że Trump wygra wybory w Ameryce i teraz Zjednoczone Państwa Europejskie ma być redutą lewicowego liberalizmu przeciwko Trumpowi. No bardzo polecam. U nas to było umówione w którejś z gazet, ten artykuł. Europa Trumpu odporna, prawda? No, nonsens tego jest po prostu niewiarygodny, no ale powiedzmy, to jest wszystko pisane z punktu widzenia partyjnego czy środowiskowego lewicy liberalnej. Ale jest też możliwe gorsze wyjaśnienie, że to jest niestety polityką amerykańską administracji Bidena i Blinkena wycofanie Ameryki z Europy i oddanie Europy Niemcom. To byłaby polityka dla Ameryki szalenie szkodliwa i samobójcza, ale Amerykanie często robią głupstwa, bo przyzwyczaili się, że za ich błędy płacą zawsze inni. No i mój apel do ludzi, którzy są wyborcami w Stanach Zjednoczonych, bo wielu Polaków tam mieszka, piszcie do swoich senatorów, piszcie do swoich kongresmenów, proście ich o to, żeby zażądali wyjaśnienia, jaka jest polityka Stanów Zjednoczonych wobec Polski. Czy widzi w nas element, który tak jak w Foreign Affairs napisał, że Polskę i Węgry po prostu trzeba zatkać im gęby, zmusić, wziąć za łeb i włączyć do Zjednoczonej Europy, bo to są sojusznicy Trumpa, bo to jest wyraźnie napisane w tym tekście. Czy to po prostu pan Brzeziński jest, łamie zasady elementarne dyplomacji na swój, że tak powiem, z amerykańska na swój szczot.
Panie redaktorze, jeszcze dopytam o inną wersję, bo czy niesprzeczną. Rzeczywiście pan Brzeziński może realizować interesy albo partii, albo administracji, ale pytanie, czy tak, czy on za nimi lobbuje, czy może jego wpływy są większe, że mamy, wspomnieliśmy Repnina, że mamy ambasadora, który nie tylko łamie, bo wspiera partię polityczną, ale nią zarządza. No, cały czas mam w pamięci tweet, który tam iksnięcie na platformie X, które dokonał minister Bodnar, gdzie mówi o tym, że przedstawił do oceny pana ambasadora projekty zmian w sądownictwie i parę innych takich zdjęć jest, tak jakby pan ambasador trochę zarządzał polskim rządem. Jakbyśmy kiedyś mieliśmy Mateusz Morawiecki i nadpremier Kaczyński, premier Donald Tusk i nadpremier Marek Brzeziński. Może to też jest wyjaśnienie tej sytuacji, jak to wygląda.
Nie wiem, bo być może też ja pamiętam taką sytuację, kiedy pan Aleksander Kwaśniewski, jak był prezydentem, to bardzo dowartościowywał Adama Michnika, wbijał go w dumę, tam przychodził do niego z butelką przetworów owocowo-warzywnych, nazwijmy, ulubionych dla właściwie zbożowych, tak? I mówił do niego per mistrzu i pytał go, a co sądzisz, Adam, o tym, a co sądzisz o tym? Ja, on puchł, prawda, i był, że go w SLD nazywa wiceprezydenta, bo się okazało, że po prostu frajera rolowali i afera Rywina tam dopiero pokazała, że była to tylko taka gra, że pan Kwaśniewski po prostu był sprytny i wiedząc, że ten człowiek ma ogromne ego, a i duże wpływy, to mu to ego masował. No i być może tak w ten sposób masują ego pana Brzezińskiego, że go pytają o zdanie, co on sądzi na tym. Z góry wiadomo, co on o tym sądzi. Sądzi to, co Gazeta Wyborcza, bo to jest, jak jego siostra wyznała w wywiadzie kiedyś, że to jest ich jedyne i najlepsze źródło wiedzy o świecie i stary Brzeziński się zawsze kierował tym, co przeczytał w Gazecie Wyborczej i oni też się kierują. No to jest właśnie ta międzynarodówka lewicowo-liberalna, która po prostu uważa się za taką wspólnotę ludzi jedynie oświeconych. Ale oczywiście nie można wykluczyć, że rzeczywiście jest tutaj jakaś rola sprawcza, chociaż jak powtórzę, chłodno rozumiany interes polityczny Stanów Zjednoczonych jest taki, żeby Polskę dowartościowywać, a Niemcy ograniczać. Jeżeli Stany Zjednoczone postanowiły dowartościowywać, wzmacniać Niemcy, które są koniem trojańskim rosyjsko-chińskim w NATO i które są gospodarczo uzależniły się od Rosji i od Chin, czyli przede wszystkim od Chin, największego wroga Stanów Zjednoczonych, no to w takim razie Amerykanie robią głupotę potworną. No ale robili głupoty w Wietnamie, w Laosie, prawda, w Afganistanie, sposób w jaki stamtąd wyszli. No zdarzało im się, bo jak mówię, są przyzwyczajeni, że oni robią głupotę, a płaci kto inny, na przykład Polacy. Może się to zresztą zmienić, bo teraz przychodzi taka epoka, powiadają niektórzy politolodzy, że wreszcie Amerykanie nagle na własnej skórze odczują skutki własnych błędów, to może zaczną prowadzić bardziej racjonalną politykę.
Pożyjemy, zobaczymy. Tak czy inaczej, kazus, przypadek ambasadora Brzezińskiego znajdzie się w annałach, bo to się coś, to trudno sobie wyobrazić, nawet lewicowi publicyści patrzą na to i nie bardzo wiedzą, jak to odczytać i jak to zrozumieć. Ba, nawet taki użytkownik Twittera, pan Abramczyk, który stawiał do pionu ministrów tego rządu, bo był takim przyjacielem, jest takim przyjacielem Donalda Tuska, zapytał się, o co chodzi z tymi zdjęciami, ale odpowiedzi nie otrzymał. Rafał Ziemkiewicz był naszym gościem. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, życzę państwu miłego dnia. Panu też, panie redaktorze.
Dziękuję, panie redaktorze. A przed nami jeszcze jedna rozmowa o Afryce. Będzie, ale zanim to nastąpi, tylko przypomnę, że państwo słuchają Radia Wnet dzięki wsparciu i zaangażowaniu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Pan Chris do nas dołączył w ostatnich minutach. Bardzo dziękujemy i witamy na pokładzie radiowej Żółtej Łodzi Podwodnej. A teraz w Kurierze w samo południe Daria Zawiałow.